Grzegorz Macko, były wicemarszałek województwa dolnośląskiego, jeszcze radny sejmiku i nowy poseł na Sejm RP. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Od kiedy formalnie staje się pan posłem na Sejm?
Nie mam jeszcze na ten temat informacji, dlatego że nie dotarło do mnie jeszcze żadne pismo z Sejmu, z Kancelarii Sejmu czy od Marszałka Sejmu. Jak sądzę, jest to spowodowane procedurami, które zajmują kilka dni. Wyniki wyborów zostały ogłoszone już jakiś czas temu, natomiast te procedury trwają. Mówi się o tym, że być może na posiedzeniu Sejmu pod koniec czerwca nowi posłowie, bo dotyczy to większej liczby osób, nie tylko mnie przecież, już pod koniec czerwca istnieje taka szansa, że możemy zostać zaprzysiężeni, ale no, na dzisiaj nie mamy żadnej takiej oficjalnej informacji, takiego potwierdzenia, więc myślę, że powinniśmy się uzbroić w cierpliwość, jeszcze chwilkę poczekać.
Końcówka czerwca, rozumiem, że to będzie ten moment, kiedy stanie się pan posłem na Sejm.
Takie są doniesienia medialne, natomiast tak jak powiedziałem, nie mam ich potwierdzonych jeszcze w żaden sposób, także sam cierpliwie czekam na te informacje i funkcjonuję jako radny sejmiku województwa dolnośląskiego jeszcze przez jakiś czas.
Łączymy się telefonicznie, bo przebywa pan w rodzinnych stronach. To będzie spore przemeblowanie w życiu prywatnym i zawodowym.
Myślę, że tak, dlatego że no to jest zajęcie, które wymaga bardzo dużego zaangażowania czasowego, osobistego. Także dotychczasowe wyjazdy do pracy w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu nie były tak absorbujące jak to, że kilka razy w miesiącu trzeba będzie teraz jeździć do Warszawy na głosowania. Ale oczywiście no tutaj jestem ja i myślę, że moi najbliżsi również gotowi na to wyzwanie, no bo przecież no nie bez powodu startowałem w wyborach w październiku ubiegłego roku. Wówczas udało się osiągnąć taki wynik, który z jednej strony nie dał tego mandatu poselskiego, ale powodował, że byłem, można powiedzieć, pierwszym oczekującym w kolejce do jego objęcia w przypadku, gdyby zwolnił się mandat. I tak się też stało po wyborach do Europarlamentu, kiedy pan minister, pan poseł Michał Dworczyk uzyskał wynik, który powodował, że przenosi się do Brukseli, mandat został zwolniony. No i tutaj będę mieć tą wielką przyjemność i zaszczyt, żeby reprezentować Dolny Śląsk, a konkretnie właśnie ziemię wałbrzyską w parlamencie RP.
Był pan zaangażowany w kampanię już europosła Michała Dworczyka, także współpracowaliście ze sobą w regionie. Jaki mieliście patent, receptę na to, by trójka na liście pokonała liderkę listy Zjednoczonej Prawicy, europosłankę Annę Zalewską oraz europosłankę Beatę Kempę, uzyskując wynik ponad 123 tysiące głosów? Czy mieliście jakąś strategię obraną?
W kampanii pana posła i w tej chwili pana europosła Michała Dworczyka tą kampanię było zaangażowanych bardzo dużo osób, które na przestrzeni ostatnich lat, 9-10 praktycznie, za chwilę poznał, z którymi współpracował właśnie na Dolnym Śląsku i też częściowo na Opolszczyźnie. Można powiedzieć, że ta kampania miała charakter takiego pospolitego ruszania, gdzie naprawdę mnóstwo osób dzwoniło, prosiło wśród działaczy o to, żeby dostarczać im materiały kandydata startującego z numeru trzeciego, więc na pewno bardzo pozytywny odbiór społeczny, duża rozpoznawalność ogólnopolska, no bo nie oszukujmy się, to też ma bardzo duże znaczenie przy wyborach o tej skali. To są wybory, które w naszym przypadku obejmują aż dwa województwa, więc ta rozpoznawalność, można powiedzieć, telewizyjna, ogólnopolska na pewno też ma znaczenie. No i oczywiście ogromne do tej pory zaangażowanie w sprawy regionu, chociażby kwestie związane z budową szpitala onkologicznego, pozyskaniem ogromnych środków unijnych dla Dolnego Śląska, odbudową kolei, mnóstwem innych działań, czy budową dróg ekspresowych, które pan minister regularnie sprawozdawał mieszkańcom wtedy, kiedy jeszcze ministrem był, później już posłem, ale dalej pilnował z poziomu Sejmu RP tych spraw, na których jemu i co za tym idzie przede wszystkim mieszkańcom najbardziej zależało. I myślę, że po prostu mieszkańcy Dolnego Śląska i Opolszczyzny docenili skuteczność, bo to jest, można powiedzieć, synonim pracy parlamentarnej, dotychczasowej pracy parlamentarnej i rządowej Michała Dworczyka, czyli skuteczność, jeżeli mówił, że zrealizuje jakiś projekt, że zrobi wszystko, aby chociażby dana inwestycja powstała, to później wykorzystywał wszystkie swoje kontakty i możliwości i faktycznie bardzo często udawało się szczęśliwie takie inwestycje doprowadzić do końca. Myślę, że wielu mieszkańców to dostrzegało i kiedy zobaczyli nazwisko tak skutecznego parlamentarzysty na kartce wyborczej, mogli uznać, że taka osoba też przyda się Dolnemu Śląskowi, Opolszczyźnie i całej Polsce w Europarlamencie w Brukseli.
Najlepszy wynik europosła Michała Dworczyka na liście Zjednoczonej Prawicy, ale jednak daleki jest to wciąż wynik od lidera listy Koalicji Obywatelskiej, dzisiaj już europosła Bogdana Zdrojewskiego.
Tak, ja przypomnę, że w 2019 roku te wyniki, mimo tego, że Prawo i Sprawiedliwość wtedy w skali ogólnopolskiej też miało wyższe poparcie, no też były wynikami na korzyść koalicji wtedy europejskiej, dzisiaj obywatelskiej. Tak to już tutaj wygląda. Też wielu ciekawych kandydatów na liście samej Koalicji Obywatelskiej. Natomiast u nas nasza lista była też złożona z wielu dotychczas bardzo doświadczonych, chociażby parlamentarzystów obecnych czy byłych, to tak te wyniki się poukładały i my oczywiście traktujemy je jako dużą motywację do działania, do pokazywania mieszkańcom Dolnego Śląska, Opolszczyzny, jakie korzyści płyną z bycia w Unii Europejskiej, ale też jakie wyzwania przed nami stoją w kontekście różnych propozycji, które się pojawiają, nie zawsze optymalnych z polskiego punktu widzenia. I ja traktuję te wyniki jako dobry przyczynek do tego, żeby teraz rozpocząć właśnie dyskusję na temat tego, w jaki sposób Dolny Śląsk i Opolszczyzna dalej mogą czerpać z Unii Europejskiej, jednocześnie pozostając bezpiecznym względem różnych dziwnych pomysłów, które się pojawiają.
A jest jakaś refleksja, co poszło nie tak, że mimo to Prawo i Sprawiedliwość pierwszy raz od 9 z rzędu przegrywa wybory i uzyskuje słabszy wynik o niespełna 1%?
Diagnoza tej sytuacji chyba dosyć intensywnie zweryfikowana w komentarzach powyborczych. I ja się z wieloma diagnozami, które słyszałem, zgadzam, a większość z nich sprowadzała się do tego, że przede wszystkim mamy dwie kwestie, czyli kwestie frekwencji, mobilizacji elektoratu z jednej strony, a z drugiej strony kwestie tego, że Platforma, czy Koalicja Obywatelska skonsumowała mniejsze ugrupowania, trzecią drogę i efekt jest taki, że choć poparcie dla samej Koalicji Obywatelskiej faktycznie wzrosło, co w sposób symboliczny pozwoliło im zakończyć te wybory nieco ponad wynikiem Prawa i Sprawiedliwości, no to sumarycznie, kiedy widzieliśmy analizę, jakby te wyniki przełożyły się na mandaty sejmowe, no to de facto ta koalicja obecnie rządząca w kraju miałaby wynik w mandatach gorszy niż w tej chwili ma, więc można powiedzieć, że to jest taki system naczyń połączonych, przepływy elektoratów pomiędzy partiami obecnie rządzącymi, które na koniec sprowadzają się do pewnie jakichś emocji w tych ostatnich przedwyborczych dniach, ale na samym końcu widzimy, że te wyniki wcale nie przełożyłyby się na lepszy wynik, a wręcz na raczej nieco gorsze w kontekście ogólnopolskich wyborów, gdyby to były wybory do Sejmu RP. Dlatego nie przesądzałbym tutaj tego, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość skończyło faktycznie, to jest prawda, te wybory na drugim miejscu, to że jest to dramatyczna informacja, dlatego że liczby wtedy, kiedy się je przeanalizuje, wskazują na to, że tutaj cały czas trwa zażarta gra o to, kto będzie po kolejnych wyborach w Polsce rządzi. Ja mam nadzieję, że prawica wróci do władzy i będziemy mogli też dużo tych dziwnych pomysłów, które przychodzą do nas często z Brukseli, powstrzymać.
Wciąż jest pan radnym sejmiku województwa dolnośląskiego, a w wyniku roszad wyborczych zwalniają się miejsca w sejmiku. A czy ta egzotyczna koalicja utworzona z radnych PSL-u, BS i Koalicji Obywatelskiej, czy przetrwa w takim wydaniu do końca kadencji?
Trudno zgodzić mi się z faktem, że jest to koalicja egzotyczna, bo w zasadzie po wyborach było jasne, że to raczej te ugrupowania będą chciały ze sobą złożyć większość umożliwiającą powołanie marszałka. Natomiast oczywiście na końcu, po sesji 21 maja, wiele osób wyrażało zaskoczenie, że tym marszałkiem jest przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. My takiego zaskoczenia nie wyrażaliśmy, dlatego że widzieliśmy, jak te rozmowy wyglądają. Myślę, że jest duża szansa, że to porozumienie ono będzie trwało, bo jesteśmy świeżo po wyborach, a co przyniesie przyszłość, tego nie wiemy, dlatego że widzimy różne tarcia w koalicji rządzącej, widzimy, że trzecia droga jest wewnętrznie skłócona, chociaż do tej pory udawało się to w jakiś sposób być może przed opinią publiczną nieco skrywać. Dużo na pewno wyjaśnią nam wybory prezydenckie, to, w jakiej skali poparcia zakończy te wybory właśnie no, czy Szymon Hołownia, czy przedstawiciele innych ugrupowań. I to na pewno będzie rzutowało na emocje, które będą towarzyszyły tutaj też politykom na poziomie lokalnym i regionalnym. Dlatego myślę, że te najbliższe miesiące, pomimo tego, że właśnie dopiero się wybory skończyły, dalej będą obfitowały w różne emocje polityczne, także w naszym regionie.
Skoro mowa o wyborach prezydenckich, czy ma pan już swój typ na urząd prezydenta RP? Kto powinien zostać kandydatem Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy?
Nie mam takiego typu, dlatego że takiego typu nie ma samo kierownictwo partii, które przecież zna najlepiej uwarunkowania polityczne w naszym środowisku. Więc jeżeli na dzisiaj jeszcze nie mamy dokonanych pogłębionych analiz związanych z tym, kto ma największe szanse na objęcie tego urzędu, no to musimy je faktycznie wykonać po to, żeby ta kampania zakończyła się sukcesem. Na pewno całe środowisko prawicy będzie wspierało. Mam nadzieję, że będzie wspierało właśnie jednego kandydata, który podobnie jak Andrzej Duda w 2015 roku zwycięży te wybory i będziemy dalej mieli w Polsce prezydenta, który będzie dbał o polskie sprawy.
A czy o dolnośląskie sprawy może zadbać Paweł Gancarz? Czy radni Prawa i Sprawiedliwości traktują go jako swojego marszałka? Była dyscyplina klubowa i wszyscy zagłosowali z ugrupowania za.
Sytuacja, która miała miejsce przy okazji wyboru marszałka województwa, faktycznie była dosyć specyficzna, dlatego że pan marszałek Gancarz otrzymał zdecydowaną większość głosów poparcia i to także od Prawa i Sprawiedliwości, pomimo tego, że my oficjalnie mówiliśmy, że w koalicję nie wejdziemy, nie mieliśmy takiej propozycji i nic nie wskazywało na to, abyśmy mieli do niej wejść. Natomiast to, co pan Paweł Gancarz był w stanie zagwarantować, czyli kontynuowanie tych dobrych pomysłów, które my staraliśmy się, myślę, że dosyć istotnymi sukcesami wdrażać w życie, czyli chociażby odbudowa kolei na Dolnym Śląsku, czy budowa nowego szpitala onkologicznego, kontynuowanie tych projektów pan marszałek Paweł Gancarz jeszcze wtedy, kiedy marszałkiem nie był, zadeklarował, powiedział, że to ma być jeden z jego priorytetów i my oczywiście będziemy tego nowe zarządu województwa na czele właśnie z marszałkiem rozliczali. Natomiast daje to nadzieję, że to, co się będzie działo w tej rozpoczętej właśnie kadencji sejmiku, to będzie faktycznie merytoryczna i rzetelna dyskusja, a nie tylko polityczna młódzka, mówiąc kolokwialnie. I liczymy na to, że właśnie tutaj skupimy się na chociażby konsumowaniu tych ogromnych środków europejskich, które udało nam się w poprzedniej kadencji wynegocjować dzięki tutaj ogromnemu też wsparciu z rządu. Mamy mnóstwo pieniędzy, trzeba skupić się na ich dobrym wykorzystaniu i trzymamy kciuki, żeby panu marszałkowi z całym zarządem się to udało, choć pozostajemy w merytorycznej opozycji i na pewno na każdej sesji będziemy wskazywali, na co warto zwrócić uwagę, gdzie warto mocniej położyć akcenty. Myślę, że to też w dużej mierze właśnie od postawy pana marszałka i tego rządu zależy to, jaki charakter, jaką atmosferę będzie miała ta dyskusja. Mamy nadzieję, że będzie miała charakter merytoryczny.
Deklaracje padły ze strony zarządu, że te projekty będą realizowane. Czy w tej kadencji zdaniem pana dojdzie do porozumienia w sprawie wspólnego biletu aglomeracyjnego?
Tak, tutaj faktycznie było dużo emocji, które pojawiały się wokół tego tematu. Myślę, że też troszeczkę kwestii, nie wiem, czy to były kwestie ambicjonalne, czy kwestie braku zrozumienia wobec drugiej strony, jeżeli chodzi też o współpracę z miastem, spowodowały, że tego się nie udało kolokwialnie dowieść. Natomiast no, wszyscy na to czekamy. Ja też kiedyś korzystałem, jeszcze będąc na studiach, z tego biletu aglomeracyjnego. Tysiące osób z niego korzystały. Bardzo nam zależy na tym, żeby to się udało. Być może teraz w najbliższych tygodniach czy miesiącach również po stronie miasta, władz miasta Wrocławia dojdzie do pewnej też refleksji, która znajdzie zrozumienie po stronie Urzędu Marszałkowskiego. No i mamy nadzieję, że ten projekt wróci. Na pewno jako Prawo i Sprawiedliwość będziemy ten pomysł wspierać, choć musimy pamiętać o tym, że musi on być uczciwy dla obu stron. Tu mówimy oczywiście o kwestiach tego, jakie koszty zarówno miasto, jak i województwo powinno ponosić. Te koszty powinny być tak podzielone, aby żadna ze stron nie czuła się pokrzywdzona.
Obserwujemy parlament z nową władzą, koalicją rządzącą już od ponad pół roku. Jakie ma pan wyobrażenie o nim?
Myślę, że na pewno jest tym Sejmie tej kadencji bardzo dużo emocji i że taka też refleksja nachodzi mnie często po oglądaniu tych obrad, że jest tych emocji dużo więcej niż właśnie chociażby no, w Sejmiku Dolnośląskim czy pewnie w wielu innych samorządach, gdzie być może ze względu na to, że właśnie w Sejmie jest takie duże zainteresowanie i społeczne i transmisje medialne i wszystko, co z tym związane, to być może właśnie dlatego tam te emocje już sięgają zenitu. U nas tego nie ma, bo nawet wtedy, kiedy dochodzi do gorących dyskusji, to staramy się rozmawiać w sposób merytoryczny. Myślę, że to dotyczy właśnie większości samorządów, nie tylko naszego dolnośląskiego. Dlatego sam z ciekawością czekam na to pierwsze posiedzenie Sejmu, żeby przekonać się na własne oczy, czy faktycznie tych emocji jest tak dużo i są aż tak niezdrowe, bo też słyszałem od bardziej doświadczonych kolegów parlamentarzystów, że właśnie no, to, co jest w telewizji, to jest jedno. Czasami po prostu można zupełnie normalnie funkcjonować, chociażby pracując w różnego rodzaju komisjach sejmowych. No ale no cóż, wtedy pewnie kamery w większości takich mozolnych posiedzeń, gdzie jest bardzo dużo pracy takiej merytorycznej, nie pokazują, stąd być może takie wyobrażenie. Sam jestem ciekaw, przekonam się o tym, mam nadzieję, za kilka tygodni, a tymczasem jeszcze tutaj przygotowujemy się do sesji absolutoryjnej w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
A co w Sejmie jako poseł chce zrobić Grzegorz Macko dla regionu?
Od zawsze podkreślam, że to, co jest moim największym priorytetem i dlaczego w ogóle kiedyś podjąłem decyzję o tym, żeby się zaangażować w kwestie, można powiedzieć, samorządu, a później stricte w politykę, to, aby wyrównywać szanse pomiędzy regionami. Sam pochodzę z aglomeracji wałbrzyskiej, gdzie na przestrzeni lat nasz region otrzymywał bardzo wiele ciosów. Później otrzymywaliśmy za tymi ciosami też deklaracje wsparcia, z których czasami wynikały dobre rzeczy, a czasami jednak tego wsparcia brakowało. I to, co się działo w ostatnich latach, czyli no, szeroki strumień środków, które popłynęły na południe województwa, bo to nie tylko aglomeracja Wałbrzyska, to też obszar Jeleniej Góry czy innych gmin, które tej pomocy finansowej potrzebują, to był dobry czas i myślę, że stało się to właśnie dzięki temu, że trochę się zmieniły priorytety rządu w Warszawie i dobrze, że tak się działo w latach 2015-2023. Na poziomie sejmiku staraliśmy się robić dokładnie to samo, zrównoważony rozwój to był, mieliśmy na sztandarach tak naprawdę i zwracanie uwagi, no bo cóż, poseł opozycji może przede wszystkim właśnie zwracać uwagę i głośno nawoływać właśnie o te kwestie związane właśnie ze zrównoważonym rozwojem. To jest coś, co na pewno będzie dla mnie priorytetem. Między innymi kwestia chociażby projektów takich jak drogi S8 czy S5, gdzie pojawiały się takie dla mnie osobiście niezrozumiałe koncepcje po wyborach parlamentarnych, żeby te drogi, czyli drogi prowadzące z Wrocławia w kierunku Kłodzka i granicy z Czechami oraz droga S5, która miała też prowadzić od aglomeracji wrocławskiej w kierunku Świdnicy i Wałbrzycha, że te inwestycje pojawiły się takie koncepcje, aby przeprojektować, aby w jakiś sposób być może w ogóle z nich, no nie chciałbym powiedzieć, że zrezygnować, ale no pojawiały się koncepcje, które powodowałyby na pewno poważne opóźnienie tych inwestycji. Chciałbym pilnować i przedstawiać też mieszkańcom Dolnego Śląska stan faktyczny na temat realizacji tych inwestycji po to, aby rządzący też czuli taką presję związaną z tym, że te inwestycje, na których mieszkańcom zależy, mają swojego ambasadora. To oczywiście nie tylko drogi ekspresowe, bardzo ważne, ale to też dalszy rozwój dolnośląskiej kolei, czy właśnie wspieranie mniejszych miejscowości, także miejscowości o charakterze wiejskim, bo tutaj akurat ja osobiście w Urzędzie Marszałkowskim, odkąd pełniłem swoją funkcję wicemarszałka, też za to odpowiadałem i wiem, jak wiele tutaj jest jeszcze potrzeba, jak wiele jest do zrobienia.
Komisje wybrane, czy będą po linii właśnie w regionie odpowiedzialność za gospodarkę, środowisko, obszary wiejskie, czy też zasoby naturalne regionu?
Jeszcze nie rozmawiałem o tym z, można powiedzieć, partyjno-parlamentarnymi przełożonymi, bo tutaj też te decyzje są podejmowane na podstawie pewnych wyliczeń, jak rozumiem, proporcji, aby moje środowisko polityczne, Prawo i Sprawiedliwość też miało odpowiednią reprezentację w poszczególnych komisjach, więc na ten temat jeszcze nie rozmawialiśmy, natomiast oczywiście kwestie związane z gospodarką, przede wszystkim z gospodarką i infrastrukturą, to są te zadania, które mnie osobiście najbardziej interesują i z którymi chciałbym się zajmować, ale oczywiście zobaczymy już po tym pierwszym posiedzeniu, jak to uda się w moim przypadku wypełnić te ambicje zasiadania właśnie w takich komisjach. Bo tak jak często się mówi, polityka to gra zespołowa i tak nie inaczej jest w tym wypadku.
To życzymy powodzenia w tej grze zespołowej. Grzegorz Macko, były wicemarszałek województwa dolnośląskiego, jeszcze radny sejmiku, nowy poseł na Sejm. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.